tym momencie w Pałacu Prezydenckim powinna się rozpoczynać uroczystość, podczas której prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Wnioskował o nie premier Mateusz Morawiecki, który na konferencji przedstawił nazwiska nowych ministrów. Kamil Bortniczuk ma zostać szefem wyodrębnionego z Ministerstwa Kultury, resortu sportu i turystyki. Henryk Kowalczyk ma być wicepremierem i ministrem rolnictwa, a dotychczasowy szef tego resortu Grzegorz Puda ma przejść na stanowisko ministra funduszy i polityki regionalnej. Anna Moskwa obejmie stanowisko ministra klimatu. Do rządu wejdzie także Piotr Nowak i stanie na czele resortu rozwoju i technologii, poinformował Mateusz Morawiecki.
Zastępstwo na stanowisku, które ja dzisiaj piastuję, czyli ministra rozwoju i technologii, wejdzie w tę rolę pan minister Piotr Nowak. To bardzo dobrze znana mi osoba, ponieważ pracowaliśmy razem w Ministerstwie Finansów, a teraz przyjeżdża specjalnie, aby tę funkcję objąć ze Stanów Zjednoczonych, z instytucji międzynarodowych.
Zmiany w rządzie są konsekwencją odejścia ze Zjednoczonej Prawicy Jarosława Gowina, lidera porozumienia, z niektórymi współpracownikami. Ostatecznie większość wiceministrów wywodzących się z ugrupowania byłego wicepremiera pozostała w Zjednoczonej Prawicy, przechodząc do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Część byłych posłów porozumienia założyła Partię Republikańską. Armia powinna być możliwie duża i dobrze uzbrojona. To główna idea stojąca za nową ustawą o obronie ojczyzny. Jej założenia przedstawili dziś wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Ustawa zakłada m.in. stworzenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
Wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński wskazał, że za stworzeniem nowej ustawy o obronie ojczyzny stoją dwie przesłanki. Pierwsza to fakt, że rdzeń obecnych przepisów pochodzi z 1967 roku. Druga to sytuacja międzynarodowa i potrzeby obronne Polski. W razie potrzeby konieczna jest możliwość skutecznej, samodzielnej obrony. Prezes Prawa i Sprawiedliwości nie ukrywa, że dziś najpoważniejszym zagrożeniem są imperialne zapędy Rosji. Nowa ustawa pozwoli na stworzenie spójnego mechanizmu finansowania armii. W tym celu powstanie Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który będzie prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jarosław Kaczyński przekonuje, że propozycja uporządkuje przepisy.
Ona znosi 14 innych ustaw i wprowadza w zamian za to dużą regulację, to jest 720 artykułów. Bardzo istotnym elementem tej regulacji jest mechanizm finansowania sił zbrojnych, finansowania rozbudowy i nowego uzbrojenia sił zbrojnych. Chodzi o to, by to finansowanie było tak skonstruowane, aby można było je rozłożyć w czasie.
Ustawa zakłada rozbudowę liczebną armii poprzez wprowadzenie systemu zachęt do służby wojskowej oraz ułatwień w awansie. To także uproszczenie rekrutacji i wprowadzenie nowych form służby wojskowej, mówi minister obrony Mariusz Błaszczak.
Podstawowym rodzajem służby wojskowej jest oczywiście zawodowa służba wojskowa, ale w ramach tego rodzaju służby wojskowej zakwalifikujemy podchorążych. Potem zasadnicza służba wojskowa. Chciałem podkreślić, że nie przywracamy obowiązkowej służby wojskowej. Natomiast wprowadzamy dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową.
Ustawa o obronie ojczyzny powstała w wyniku prac zespołu w resorcie obrony. Projekt został omówiony i zaakceptowany przez Komitet Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego i spraw obronnych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Resort Sprawiedliwości złożył już do KPRM-u wniosek o pozwanie Niemiec przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej za naruszenie traktatów Unii przez upolitycznienie sądownictwa. W piśmie do rządu postuluje o podważenie nominacji sędziów federalnych i landowych w Niemczech. Ponadto wnioskuje o ustanowienie środka tymczasowego oraz kary w wysokości 40 milionów euro dziennie. Do szczegółów wniosku dotarł jeden z dzienników. Gazeta podała, że w konkluzjach pisma pojawia się stwierdzenie, że gdyby uznać orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydane wobec Polski, a Niemcy je za takie uznają, to ich rozwiązania powinny zostać poddane testowi przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiceszef resortu sprawiedliwości Marcin Warchoł podkreśla, że cała sprawa ma pokazać hipokryzję Niemiec, które inspirują w Unii agresywne działania wobec Polski.
wytoczenie tej sprawy Niemcom ma na celu pokazanie hipokryzji tych, którzy nas atakują, a sami mają najbardziej upolityczniony w Europie system powoływania sędziów. Z jednej strony więc chodzi o równość wszystkich obywateli, a z drugiej strony chodzi o równość wobec traktatów. I my podtrzymujemy cały czas stanowisko, że nie można stosować podwójnych standardów. Zasada równości jest elementarna, dlatego też Niemcy powinni w tej sprawie na równych zasadach, tak jak i my, jesteśmy pozywani przed TSUE, tak samo i Niemcy powinni stanąć i Trybunał Sprawiedliwości ma okazję wykazać, że stosuje takie same standardy.
Wiceminister Marcin Warchoł podkreśla, że wobec bezprawnego dyktatu Unii Europejskiej i nadużywania uprawnień przez TSUE Polska musi przejść do kontrofensywy. Resort podtrzymuje swoje stanowisko o braku kompetencji Unijnego Trybunału do oceny zmian w sądach. Jednocześnie mówi, że jeśli dochodzi do łamania traktatów, to na takich samych zasadach trzeba zająć się systemem sądownictwa w Niemczech. Spada liczba Polaków na emigracji. Skala powrotów naszych rodaków do kraju ma związek między innymi z Brexitem i jest największa od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod koniec 2020 roku za granicą przebywało czasowo ponad 2 200 000 Polaków. To oznacza, że było ich o 176 000 mniej niż w roku 2019. Zmniejszeniu uległa głównie liczba rodaków przebywających w Wielkiej Brytanii. W ubiegłym roku spadła ona aż o 164 tysiące. To trzeci rok z kolei, gdy odnotowano spadek. W pozostałych krajach europejskich zmiany były niewielkie. Socjolog dr Jakub Koper mówi, że przyczyną powrotów Polaków do kraju mogłaby być m.in. sytuacja związana z opuszczeniem Unii przez Wielką Brytanię.
Wydaje mi się, że to jest jeden z powodów, który pokazał, że no jednak nie widzą tam dla siebie życia, ponieważ nie będzie im się to opłacać chociażby ekonomicznie. Zauważyli też pewne zmiany społeczne, które się przez to dokonywały. A z drugiej strony od już ponad 6 lat inna polityka prowadzona tutaj w Polsce i inne wynagrodzenia też, bo należy pamiętać, że w Unii Europejskiej te wynagrodzenia w ostatnich chociażby 6 latach to był skok kilkuprocentowy, natomiast w Polsce to średnie wynagrodzenie wzrosło około 20%. Także też Polacy na to patrzyli. Ten trend wydaje mi się, że on będzie się umacniał.
Wzrost liczby polskich emigrantów GUS odnotował natomiast w Irlandii, Niemczech, a także Holandii i Norwegii. Podobnie jak w poprzednich latach, głównym powodem wyjazdów za granicę była chęć podjęcia pracy. Wśród osób, których wyjazd za granicę został zgłoszony w jednostkach ewidencji ludności gmin, najliczniej reprezentowana w 2020 roku była grupa w wieku 30-39 lat. 10 lat wcześniej były to osoby w wieku 20-29 lat. Komisja Europejska domaga się od polskich władz pilnego dostarczenia dowodu zaprzestania wydobycia węgla w kopalni Turów zgodnie z nakazem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W przypadku braku dowodu takiego zaprzestania komisja zacznie regularnie wydawać wezwania do zapłat kar, poinformował dziś jej rzecznik. Bruksela wystosowała do władz w Warszawie pismo w tej sprawie. Na konferencji premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do decyzji Komisji Europejskiej, powiedział, że trudno, żebyśmy zmienili decyzję i zamknęli 4-7% naszego systemu elektroenergetycznego. Zaznaczył, że jako premier rządu nie może się na to zgodzić. Z kolei przewodniczący Solidarności w kopalni Turów Wojciech Ilnicki mówi, że to kolejny skandaliczny ruch ze strony Unii Europejskiej, pokazujący, że Komisji nie zależy w ogóle na dobru obywateli, ale na walce z Polską i Polakami.
Tym ruchem pokazuje Komisja Europejska, że nieważne, że ludzie nie będą mieli w Bogatyni ogrzewania, to nieważne, że ludzie w Bogatyni nie będą mieli ciepłej wody, to nieważne, że będzie droga energia. Najważniejsze jest, żeby ukarać Polskę, najważniejsze jest, żeby Polska płaciła, najważniejsze, żebyśmy byli pod nóżkiem Europy i najlepiej jeszcze jeździli do pracy do Niemczech, Holandii. No po prostu to jest kolejna skandaliczna jakby postępowanie w dalszym ciągu Unii Europejskiej. No i po prostu nic więcej dodać nie można, bo to jest po prostu skandal. Jeżeli chodzi o sam Turów, to przyglądamy się całej sytuacji i oczywiście trzymamy rząd za słowo, że Turów nie zostanie zamknięty, a jeżeli kwestia chodzi w ogóle o te postępowanie europejskie, brak jakichkolwiek rozmów z przyjęciem nawet petycji od Solidarności, to decyzję będzie podejmowała Komisja Krajowa z Piotrem Dudą.
Przypomnijmy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej najpierw na wniosek Czech nakazał wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów. Gdy polski rząd nie zgodził się na to, nakazał nam płacić do Komisji Europejskiej karę 500 tysięcy euro dziennie. Władze w Warszawie nie płacą i liczą na porozumienie z Czechami. Wczoraj wiceszef MSZ-u Piotr Wawrzyk powiedział, że to kwestia dni, najwyżej 2 tygodni, kiedy rozmowy zostaną wznowione. A to były wiadomości w Radiu Maryja. Przed nami jeszcze prognoza pogody. Jutro na przeważającym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na krańcach północnych możliwy jest słaby deszcz lub mrzawka. Termometry wskażą od 9 stopni na północnym wschodzie do 15 na Dolnym Śląsku, Podziemie Lubuską i Pomorze Zachodnie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, miejscami południowo-zachodni. A na barometrach 1017 hektopaskali.